zachęcać. I tak jak śpiewaliśmy w tych pieśniach, że skoro tutaj na tej ziemi życie tak prędko mknie i nic na tej ziemi, nic w tym świecie lepszego ponad Pana nie znajdziemy, jak śpiewaliśmy w tej pierwszej pieśni, to czy warto rzeczywiście poświęcać czas na te wszystkie rzeczy, które przed Bogiem nie mają absolutnie żadnego znaczenia, które są nieważne, drugorzędne, trzeciorzędne. Tak wiele tego czasu też i poświęcamy tym rzeczom, które się nie liczą, które są zupełnie bez znaczenia, a też i za mało czasu poświęcamy tym Bożym sprawom i tym rzeczom, w których Bóg ma upodobanie. Wiemy, że jesteśmy uczniami, tak jesteśmy nazwani, a uczeń to jest tym, kto słucha swojego Pana, który postępuje według Jego słów, według tego wszystkiego, co Pan Jezus powiedział. Chciałbym też przekazać, bo później zapomnę, pozdrowienia od braci i siostry ze zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów ze Szczecinka. Byłem tam w niedzielę i prosili, żeby przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Dzisiaj nie będę długo usługiwał. I chciałbym przeczytać tylko jeden fragment z Ewangelii według Łukasza. Z 9 rozdziału, takie znane słowo, które często jest czytane. 9 rozdział, tak. I może od 23 do 27 wersetu. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. Powiadam zaś wam prawdziwie, niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Szczególnie ten 25 werset, bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Cóż pomoże człowiekowi? Tak jak już wspomniałem, zabiegamy o wiele rzeczy, tracimy czas, a nie przeznaczamy wystarczająco dużo tego czasu tym najważniejszym sprawom. I tutaj mowa jest, ewangelista Łukasz mówi tutaj o uczniostwie. I zadajemy sobie pytanie, co to znaczy być uczniem Chrystusa? I odpowiedź może być tylko jedna, krótka. Być uczniem Chrystusa to znaczy przede wszystkim Jego w tym życiu tutaj szukać. Szukać Jego woli, Jego panowania w każdej dziedzinie mojego życia, naszego życia. Tego powinniśmy szukać, to powinniśmy czynić. Bo oczywiście wiemy, że zupełnie inne priorytety są w tym świecie, zupełnie inne wartości. Tam zupełnie co innego się liczy. Jeśli przebywamy czasami z ludźmi z tego świata z różnych przyczyn, czy to wyjazdów, tak jak tutaj Waldek ostatnio, to możemy zauważyć, że zupełnie inne rzeczy się liczą. Taki człowiek ze świata, on nie potrafi zrozumieć, że można stracić coś, co według niego jest wartościowe, na przykład jakiś ciekawy mecz w telewizji, albo może nawet stracić odpoczynek swój na rzecz czegoś innego, za co tutaj na tej ziemi oczywiście nie będzie żadnej zapłaty, nie będzie żadnej nagrody. Czy nie lepiej poświęcić ten czas, tak jak my to wiemy, na inne rzeczy? Bo oczywiście nie jest łatwo też być na przykład jakimś uprzejmym i w jakiś sposób taki dobry, wspaniałomyślny, rozmawiać z ludźmi. Nie lepiej być opryskliwym. Niektórzy mówią, jeśli raz mu dołożę, to więcej się mnie nie będzie czepiał. Takie czasami mamy przekonanie i to jest naprawdę niewłaściwe. Co to znaczy być uczniem Chrystusa? To znaczy, tak jak już wspomniałem, szukać przede wszystkim Boga, szukać Jego woli. Być uczniem Chrystusa to całą swoją ufność pokładać w Chrystusie. Człowiek często swoją ufność pokłada w innych rzeczach. takich, które naprawdę nie mogą pomóc, a Chrystus gdzieś tam na końcu, jak już wszystko i wszyscy zawiodą, to wtedy może do Chrystusa, ale przede wszystkim na samym początku i zawsze w każdej sytuacji, bo nie ma takich sytuacji, które nie mogliśmy Panu przynieść, naszych spraw, naszych problemów, naszych radości, naszych smutków, to wszystko, czym żyjemy, co przeżywamy, to wszystko możemy przynosić do Pana, Jemu ufać i że On da pomoc, że On też i odpowie na nasze wołania, na nasze modlitwy. Być uczniem Chrystusa to posiadać wolne serce od tego wszystkiego, co nie chwali Boga, od rzeczy tego świata. Wolne serce, nawet od życia, bo w innym miejscu czytamy, że jeśli ktoś chce zachować swoje życie, to tutaj czytaliśmy też, ale w innym miejscu jest napisane, że Pan Jezus powiedział, jeśli kto mnie nie miłuje, w ten sposób chodziło tam o taką nienawiść nawet wobec najbliższych, ale to chodziło o to, że miłość do Boga musi być zawsze najwyższa, największa. Czasami trudno jest nam zrozumieć takie sytuacje, ale rzeczywiście Bóg oczekuje od nas, że będziemy Go miłowali ponad wszystko, że nie będzie takiej rzeczy, że nie będzie takiej osoby. My kochamy się w naszych rodzinach, ale przede wszystkim Bóg zawsze na pierwszym miejscu. To być uczniem Chrystusa to posiadać serce Chrystusa, to posiadać wzrok Chrystusa, to posiadać słuch Chrystusa, słyszeć tak jak On słyszał, mówić tak jak On mówił. To jest prawdziwe uczniostwo. To też być uczniem Chrystusa to też doświadczać, można powiedzieć, na co dzień. I tak jak apostoł Paweł mówił i powtarzać można za nim, że dla mnie życiem jest Chrystus. Czy dla mnie życiem jest Chrystus? W każdym dniu, w każdym momencie, w każdej godzinie mojego życia. Czy dla mnie Chrystus jest wszystkim? To jest ważne pytanie i od odpowiedzi na to pytanie zależy też i dużo nasza przyszłość, czy będziemy cieszyć się z tego złączenia, na które oczekujemy, na złączenie z Panem. Czy będziemy się z tego cieszyć? Czy będziemy mieli w tym radość? Dzisiaj Bóg stawia nas przed tym takim pytaniem, co lub kto jest najważniejsze dla mnie w moim życiu? Co jest miłością mojego i Twojego, bracie i siostro, życia? Musimy sobie wszyscy na to odpowiedzieć. Oczywiście wszyscy mamy takie pragnienie. Ja wierzę, że każdy z nas ma takie pragnienie, aby żyć tak jak Chrystus. Ale ktoś może powiedzieć, no przecież to jest niemożliwe, żyć tak jak Chrystus. Co ty opowiadasz? Przecież to jest naprawdę niemożliwe. Ale my nie powinniśmy tak myśleć, my powinniśmy dążyć do tego, żeby żyć tak jak Chrystus. Bo to jest wszystko osiągalne, ale jeśli sobie gdzieś tam założymy, że nie jesteśmy w stanie, nie potrafimy, nie damy rady, kiedy sobie postawimy poprzeczkę na jakimś poziomie i powiemy dotąd, a dalej to już nie, bo to nie dla mnie, to rzeczywiście Chrystus to mógł tego dokonać, ale ja nie dokonam, to wtedy prawdopodobnie będziemy przegrani. To wtedy nie będziemy zwycięzcami, ale jeśli będziemy chcieli żyć tak jak Chrystus żył, jeśli będzie w nas takie pragnienie, to wówczas jest to osiągalne. Wszyscy chcielibyśmy przeżyć nasze życie jak najlepiej. Wierzę w to, że nie ma tu takiej osoby, która nie chciałaby przeżyć swojego życia jak najlepiej. Wszyscy mamy takie pragnienie, wszyscy tego chcemy, ale Pan Jezus uczy i tutaj z tego tekstu, który czytaliśmy, wynika, że tylko ci, którzy zrezygnują ze swojego życia dla Niego, dla Chrystusa, dla Bożego Królestwa, będą mogli doświadczać tego, co to znaczy prawdziwe życie, co to znaczy prawdziwie żyć, bo wielu żyje taką jakby namiastką życia. Im się wydaje, że to jest pełnia życia, ale to jest tylko taka podróbka, to jest tylko taka namiastka życia. A prawdziwe życie jest tylko w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I tylko ci, którzy zrezygnują ze wszystkiego, co obciąża, co złe, co niedobre, co grzeszne, ci wszyscy, którzy zrezygnują ze swojej własnej wygody, ci będą mogli doświadczać prawdziwości tego życia. Ci będą mogli poznać prawdziwy smak tego życia z Panem, z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. I też i Duch Święty też będzie działał w naszych sercach, będzie pokazywał nam te wszystkie rzeczy, które są jeszcze niewłaściwe, które nie wielbią Boga, które odciągają nas od Pana, które będzie nam pokazywał te wszystkie niewłaściwe drogi, którymi czasami kroczyliśmy, może kroczymy jeszcze. Duch Święty jest w stanie to wszystko objawić, odsłonić nasze serce. I Słowo Boże mówi nam o tym, jakie powinno być nasze życie, że powinniśmy zapierać się samych siebie, że powinniśmy nieść ten krzyż, podążać za naszym Panem. Niech bracia i siostry, naszą modlitwą będzie to, aby dobry Bóg też i uzdolnił nas do tego, aby dał też takie pragnienie i aby pozwolił nam na co dzień, w każdym dniu tutaj na tej ziemi doświadczać jakości życia w Jezusie Chrystusie. Jest to oczywiście możliwe, Bóg nas do tego wzywa, ale nie tylko wzywa, ale też i dodaje nam do tego sił, bo sami z siebie tak naprawdę nic nie bylibyśmy w stanie uczynić. Pan Jezus tak powiedział, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Ale jeśli jesteśmy w Panu, jeśli On jest zawsze na pierwszym miejscu, jeśli jest najważniejszy w naszym życiu, On też da siłę i moc, aby być takimi uczniami, którzy są posłuszni, którzy podążają za naszym Panem, a On obiecuje, że będzie nas prowadził, będzie nas wzmacniał, wspierał, kiedy będziemy słabnąć, będzie nas wzmacniał, kiedy będziemy smutni, będzie nas pocieszał. To są wspaniałe obietnice, którymi możemy się karmić, które są zapisane w Bożym Słowie i wiemy, że one są przeznaczone dla tych, którzy prawdziwie miłują Boga. Niech nam Pan Bóg w tym błogosławi. Amen.
Czy nie uważacie, że we wtorek, kiedy się modlimy o szczególne potrzeby, trzeba by było dołożyć modlitwę o świadectwa, żeby nie zginęły? Myślę, że trzeba już dołożyć to. Nie mówię tego, tak powiem, sarkastycznie ani żartobliwie, ale bez świadectw się obejdzie nabożeństwo. Pewno, że się obejdzie. Bez dwóch kazań się obejdzie. Bez trzech modlitw dodatkowych się obejdzie. No zawsze się obejdzie. Ale powiem, obejdzie. Znaczy nie chodzi o to, żeby się obeszło nabożeństwo, prawda? Żeby się od... Jak to było takie komunistyczne? Odfajkować. No właśnie, odfajkować. Wiecie, jak ginie nam z tego bogactwa nabożeństwa, jak ginie nam to... Ja to widzę, jak to ginie nam. To odfajkowujemy, no byliśmy. Całkiem inaczej jest, kiedy są świadectwa, kiedy ktoś płacze tutaj na przykład ze wzruszenia. To i my bliscy jesteśmy. To trzeba mówić o Jezusie i o radości, która towarzyszy takiemu życiu. A jak masz smutek, to trzeba powiedzieć też może i o smutku. Kim jest ta, którą wszyscy wzgardzili? Bo jest wierna, w czystości chce żyć. To jest dziwne, ale wiem, że tak jest. Wzgardzą tobą nie dlatego, że... Wzgardzą tobą twoi, powiem, tacy nasi. I wzgardzą za to, że chcesz żyć wiernie, że chcesz żyć w czystości. Wzgardzą tobą. Jezusem też wzgardzili, bo żył w czystości, w świętości. Wewnętrznej świętości. Namawiał do tej wewnętrznej świętości, powiem faryzeuszy, mówił, oczyście też środek wasz. Z zewnątrz jesteście jak misa oczyszczona. Ale wewnątrz nie. Namawiał ich. Oczyście z serca wasze wnętrza. Oni nie chcieli. Zgardzili Jezusem, który nie tylko z zewnątrz był czysty i święty i wspaniały i dobry i miły, ale wewnątrz był też czysty. Zgardzili nim. I nie zgardzą tobą, powiem, z innego powodu inni, którzy mienią się też Bożymi dziećmi, bo to nie chodzi o wzgardę tylko świata. Przede wszystkim chodzi o wzgardę tych bliskich. Ale zgardzą, bo jesteś wierna, bo chcesz być wierna, bo chcesz być wierny i chcesz żyć w czystości. Chcesz być wierny Słowu Bożemu. Bo przecież sobie nie wymyślamy wierności, prawda? Jakiejś tam. Że chcemy być lepsi, bardziej wierni od innych. I co wymyślić jeszcze, żeby być bardziej wierni? Nie, przecież nie na tym polega, prawda? Chcemy być wierni Bożemu Słowu, po prostu Bożym przekazaniom. I to już powoduje, że będą tobą gardzić, że nie chcą, że nie będą chcieli słuchać. Swego serca nie dzieli jak inne. By nie zniszczyć swojej przyszłości. Dzielić serce. Problem dzisiejszy. Dzielić serce. Dzielić serce na dobra tego świata i na Boga. Nie mówi się, że dzielimy serce na Boga i na szatana. Nie mówi się tak. I nie zachęca się do tego i nie, że no, trzeba podzielić serce i trochę Bogu, trochę diabłu. Nie. Ale trochę Bogu i trochę sobie. To tak. Dzieli się serce. Serca są podzielone. Zachęca się do tego dzielenia serca. A ten, kto nie chce dzielić serca, chce mieć tylko dla Boga i żyć tylko dla Boga, tak jak Sławek czytał w tym sławnym fragmencie, że ten, kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Jakże wielu ludzi nie chce przyjąć tego. Jakże wielki problem jest mówić. Niedawno dostałem taką wiadomość, jak przyjedziesz do nas, gdybyś chciał mówić o tym, na ten temat. Bo kiedy mówimy o tym, nie chcą słuchać, sprzeciwiają się temu. To jest zbór taki jak nasz, chrześcijański. I tam są same dzieci Boże. A nie chcą słuchać tego. Sprzeciwiają się temu. Walczą z tym. Z czym? A cóż tu jest? A czy tu ktoś każe przynieść wszystkie pieniądze? Okazuje się, że szybciej przyniosą prawie wszystkie pieniądze, ale życia nie dadzą. Życie jest droższe, kochani, nawet niż pieniądze. Ludzie dają się namawiać złodzicielom, którzy mówią, daj $100, to Bóg ci odda 1000. I dają $100. Daj $10,000, a Bóg ci odda $1,000,000. I dają $100,000. Dadzą się namówić do takich idiotycznych rzeczy. A nie chcą się dać namówić. Daj życie swoje. Nie. Lepiej jest dać $100,000, jak się je ma oczywiście. Jak nie ma się to 1000, a jak nie ma się to 100. Lepiej, łatwiej niż dać swoje życie. Wiecie, niż dać swoje przyzwyczajenia, niż dać swoje pragnienia, niż dać, właśnie życie zachować. Lepiej jest dać coś innego. Ale Jezus trafia w sedno, tak? I dlatego mówi, że jeśli ktoś chce iść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i niech straci duszę swoją dla mnie. Pan Jezus trafia w sedno. Kim jest ta, która w próbach się cieszy, gdyż raduje przyszłością się swą? Chciałbym mieć takie oczy zawsze otwarte na swoją przyszłość. Na to, co Bóg mi obiecał, tobie też. Na to, do czego my idziemy. Chciałbym mieć oczy otwarte. Kochani, to jest taki problem, że nie zawsze te oczy nasze duchowe są otwarte, nie widzą po prostu tego, tej radości przyszłej. I dlatego, kiedy próba przychodzi, narzekamy albo płaczemy, za głośno płaczemy, za mocno narzekamy, może nawet oskarżamy Boga. Bo mamy zamknięte. Chciałbym mieć zawsze otwarte oczy na to, co przede mną. Do czego zmierzam, do czego dążę. Ci ludzie, o których kiedyś wspominałem, którzy giną dla imienia Jezus, dla swojej wiary w Chrystusa, giną. Giną bezsensownie z ludzkiego punktu widzenia. Giną po prostu z głupiego przypadku, bo komuś ktoś się nachlał, napił i chce zabić. Chrześcijanina idzie i zabija go. A oni giną tylko dlatego, że widzą to, co przed nimi. Widzą to, co przed nimi. To jest ich siłą, że tracą swoje życie, a mogliby nie tracić. mogliby je zachować. I wiele razy mają takie pokusy, że powiedz, że wydaj, że podpisz. Podpisz fałszywy protokół. Oni mówią nie. Bo wyraźnie widzą to, co przed nimi. Mają oczy otwarte i cieszą się w próbach, bo radują się przyszłością swoją. Mówią jutro, dzisiaj, za chwilę. Spotkamy się u Pana. Będę u Pana. Chciałbym mieć takie oczy otwarte, żeby widzieć przyszłość swoją. Tą wieczną przyszłość, niebo. Chwałę Bożą, do której zdążamy, tam mamy być. Chciałbym to widzieć, aby w próbach się móc cieszyć. Jak nie widzę tego za wyraźnie, wtedy nie mogę się cieszyć. I wierzę, że tak jest, jak ta piąta zwrotka mówi, ta oblubienica. Ona piękna, jak lilia wspaniała. W tym brudnym świecie jest oblubienica Chrystusowa, piękna, jak lilia wspaniała. Pośród cierni wydaje swą woń. Nie zagłuszą mi te ciernie, tej woni. Dałby Bóg, abyśmy byli wierni Bogu. Wszystko przemija. Ja nie wiem, ostatnio o czym wszystko przemija i się zmienia. I rzeczy niemożliwe wszystko na naszych oczach. Ja nie wiem, czy to jest, bo ja po prostu, no wiecie, że jesteśmy poza tym. Ale dzwoni do mnie brat. Z Gryfic, no. Pastor. Zagrodnik. I pyta się mnie, czy mam jakąś książkę. Książkę jakąś. I mówi, wiesz, co się dzieje? A ja taki, no co się dzieje? On taki był przyjęty bardzo. Wiesz, co się na świecie dzieje? Ja mówię, nie wiem. A nie wiem, kiedy to było. Jak już przyjechałem z tego kursu, nie? Mówię, może 2 dni mi nie było, może coś się wydarzyło, a ja faktycznie nic nie wiem. Co się dzieje? A on mówi, w Stanach Zjednoczonych jest straszny regres, czyli jak się nazywa, no, klapa taka finansowa. Kryzys. Kryzys, jakiego nie było od iluś tam. Dolar leci strasznie w dół. Upadają banki, zaczynają upadać banki. Mówi, to jest tak jak przepowiedział, to pamiętacie jeszcze, jak my, ty nie pamiętasz nawet, no. Ale my pamiętamy, Halinka, jako młodzieńcy, jak żeśmy czytali z wypiekami na twarzy ręcznie przepisywane proroctwo Wilkersona. I on mówił tam w 70-tych latach, że przyjdzie taki kryzys na ten i upadnie cała ich moc. To się dzieje, zobaczcie, to się już dzieje. Nie wiadomo, jak z tego wyjdą i tak, ale to się dzieje, kochani. To się dzieje. Jakżeż mogła Ameryka upaść? Jakżeż mogłaby upaść? Najmocniejszy, najpotężniejszy kraj. No jak mogą się tam takie rzeczy dziać? No niemożliwe, cały świat się powinien przewrócić, a tam się nie przewróci. Tam powinno to stać. Kochani, to przemija, wszystko przemija. Królestwo Boże nie przemija tylko. Chwała Bogu. My do tego królestwa należymy, dlatego tam budujmy i cieszmy się z tego i trzymajmy się. Słowo Boże mówi, uchwyć się żywota wiecznego, tak? Uchwyć się żywota wiecznego. Uchwyć się. Tak mocno trzeba się uchwycić, nie tylko tak jak za klamkę do drzwi. Jak się jedzie, jak się nie jest przygotowanym i przyzwyczajonym i się wsiada w dużym mieście do tramwaju albo do autobusu miejskiego. I tam przeważnie są stojące miejsca, bo mało tych siedzących. To wtedy możesz zobaczyć, co to znaczy uchwycić się. Jak się nie uchwycisz czegoś, to lecisz. Tramwaj rusza, to lecisz w tamtą stronę, hamuje, to lecisz w tamtą stronę. Bujnie się na tych szynach. Zawsze sobie to przychodziło mi, kiedy się musiałem chwytać, bo jak się nie chwycisz i to porządnie się chwycisz, to polecisz na kogoś. I zawsze mi wtedy przychodziło to myśl, uchwyć się żywota wiecznego. Mamy się uchwycić, a nie tak jak klamkę otworzysz, czy ją tak, weźmiesz, czy tak, to i tak się otworzy, to jest stabilne. Ale jest napisane, uchwyć się żywota wiecznego. Mocno, żeby ci nie uciekło, żebyś ty się gdzieś tam nie gibnął w drugą stronę. Mam się uchwycić żywota wiecznego. I trzymać się mocno. uchwycić się żywota wiecznego. To ma być pierwsze w naszym życiu. Pierwsze w naszych poczynaniach, we wszystkim. Pierwsze. I tylko pierwsze. Dzisiaj się obudziłem w nocy, nie wiem, o trzeciej w nocy. I tak sobie pomyślałem, dlaczego się obudziłem. No, szkoda, że się może obudziłem, bo jakiś taki po tym całym dniu byłem zmęczony, tam tych wykładów, później podróż długa, 6 godzin przeszło. I byłem taki wieczorem, tak tylko ziewałem. I tak się szybko obudziłem. No, mogłem pospać raczej sobie do tej. Ale to takie krótkie, bo no po co się... Ale teraz co zrobić z tym? No co zrobić? No co na pierwszy plan się wysuwa? Co zrobić? Jak się obudziłeś? No modlić się. Ale no nawet nie wiem, o czym się będę modlił. Aha, a może ktoś jest, co potrzebuje modlitwy. A później jest, o co się modlić. To ma być, no zawsze ma być to na pierwszym miejscu. No, na pierwszym miejscu to. To nie może być w którymś tam z kolejnym miejscu. To jest nasz dom. Do domu wszystko się tak przynosi i dobry, powiem, dobra głowa rodziny myśli o tym domu. Ten dom zabezpiecza, wkłada w ten dom, nie? Nie wynosi z domu, wynosi pijak, degenerat wynosi z domu, prawda? A normalny i dobry ojciec dba o swój dom, żeby tam niczego nie brakło, dba, nie wyrzuci, nie sprzeda, nie sprzeniewierzy, prawda? Ja nie mówię, żeby się o bogaceniu, nie zrozumcie mnie, żeby, wiecie, ale dbamy o swój, to jest nasz dom, ten niebieski, to jest nasz dom. No trzeba skarbić skarby, które są w niebie, tak Jezus powiedział. Nie skarbcie sobie tych, ale przecież trzeba o to zabiegać, prawda? Dlatego musimy to w każdej okazji szukać tego, tej korzyści duchowej i naprawdę i tam stać. I tam walczyć, i tam być. Bo tak można po prostu to gdzieś tam zgubić, zatracić, cele pomieszać. I wtedy jest bieda. Oblubienica w drodze do Pana. On wypełnia jej serce i zmysł. I serce i zmysł. Jeszcze ja myślę tak, daleka droga od serca do zmysłu. Serce dawno miałem zajęte przez Pana. I mogłem powiedzieć, zaraz po narodzeniu, całym sercem Cię kocham. I to była prawda. Ale od serca po zmysł daleka droga. Ale droga. Żeby cały zmysł, żeby zawsze wszystko dla Boga. Żeby czynić dla Boga. Żeby cierpieć dla Boga. Oj, jak to daleko. Żeby zmysł się z tym zgodził. Gdybyście tak szczerze chcieli Boże powiedzieć, to może wielu by się znalazło, że ja jeszcze się nie mogę z tym zgodzić, że cierpieć dla Boga to chwała Bogu. A jeśli zmysł będzie nastawiony na to, to powiesz chwała Bogu. Byle dla Boga, byle dla Boga. Niech to będzie z cierpieniem, niech to będzie z moim płaczem, moim bólem, z moją stratą, ale byle dla Boga, byle Bóg nie stracił. I oblubienica w drodze do Pana, on wypełnia jej serce i jej zmysł. Jest piękna, jest naprawdę piękna. Jaśnieje. Jaśnieje tą chwałą, tym zmysłem, tym, że cała jest dla Jezusa Chrystusa, cała jest dla Boga. Wszystko jest dla Boga. Nie ma ważniejszej rzeczy, nawet powiem takiego chwilowego. Niech Bóg nam dopomoże, żebyśmy naprawdę tak mogli iść jak ta oblubienica, która cicho, z miłością, drogą sprawiedliwości chce iść. Cicho, z miłością. Drogą sprawiedliwości chce iść. Tym, co grzeszne w swym sercu pogardza, szuka tego, co Boże. Z Jeremiasza chcę 2 wiersze przeczytać, księgi z 6 rozdziału, niedaleko od tego, co czytałem niedawno, bo jak się tak czyta, to na nowo to Słowo Boże przemawia. Księga Jeremiasza, 6 rozdział, 9 i 10 wiersz, tylko żeby tak już nie rozwlekać. Dziewiąty i dziesiąty wiersz. Tak mówi Pan zastępów. Wyzbieraj dokładnie jak na krzewie winnym resztkę Izraela. Sięgnij ręką jeszcze raz po latorośle jak winogrodnik. Do kogo mam przemówić? Kogo mam przestrzec, aby słuchali? Oto ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny i nie mają w nim upodobania. Może najpierw ten 10 wiersz. Pan Bóg się pyta, do kogo mam przemówić, kogo mam przestrzec, aby słuchali. Kochani, bywa tak, że Bóg, że człowiek przekroczy tą granicę, o niej tak mówił Grzegorz w swoim kazaniu, i Bóg jakby odwraca się, jakby odpuszcza, nawet odpycha tego człowieka i on ląduje wtedy tam w najgorszym miejscu. Ale zanim to się stanie, Bóg naprawdę chce przemawiać. Bóg naprawdę chce przemawiać. Bóg ma pragnienie przemawiać do człowieka, ale no nie po to przemawiać, żeby gadać, ale żeby zmienić jego życie, prawda? Żeby ten człowiek zrozumiał, żeby ten człowiek zmienił swoje życie. Chce go Bóg pouczyć. Chce Bóg przestrzec człowieka. Chce. Nie, Bóg nie jest tym, że widzi, że człowiek idzie w niebezpieczne miejsce czy jakąś przepaść i nie ostrzega go. Nie. No nawet człowiek tak nie czyni, tym bardziej Bóg. I tutaj się Bóg pyta, do kogo mam przemówić? Kogo mam przestrzec? Aby słuchali. Oto ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Jak to jest możliwe, że w narodzie izraelskim, Bożym narodzie, ktokolwiek z nich miał ucho nieobrzezane? Od dziecka wyrastali wśród przykazań Bożych. W obrębie świątyni gdzieś tam. Cały czas ich życie się przewijało przez świątynię, przez ofiary, przez święta. Co sobotę chodzili do synagogi, słuchali Bożego Słowa. Jak możliwe, że ich ucho jest nieobrzezane? I naprawdę jest tak, że jeśli nam do nas nie przemawia Boże Słowo, nie jest jak miecz, który tnie. Nie jest jak iskra, która pali. Albo pali ku dobremu, roznieca na przykład radość. Nie myślcie tylko. Albo pali coś złego, nie pozwala nam tak żyć. Sądzi nas. I jeśli nie ma tego, to jesteśmy już takimi. Mamy nieobrzezane ucho już. Stało się nieobrzezane. Drodzy, bójmy się takich chwil. Można tak żyć, tak jak można, jak już im mówili, odprawić nabożeństwo, odfajkować. Naprawdę można. I naprawdę wielu ludzi się zgodziło na to, żeby odfajkować nabożeństwo. I to jest dzisiejszy problem, to jest dzisiejsza bieda, to jest dzisiejsza klęska Kościoła, że się odfajkowuje nabożeństwo. Już naszych kościołów. Że się odfajkowuje nabożeństwo. Odfajkowuje się. Ani nic nie wniósł, ani nic nie wyniósł, ale był. I naprawdę jesteśmy przekonani, że to wystarczy. Do nieba przecież pójdziemy, bo my inni, bo my chrześcijanie, jacy. Czym się różnimy? Że w innych ławkach siedzimy? A Chrystus jak nie żyje w nich, to nie żyje i w nas. Przecież to się obejdzie. Kochani, można żyć z uchem nieobrzezanym. Ale co to... Jak cię Bóg przestrzeże? Jak Bóg do ciebie cokolwiek powie? I Bóg się pyta, do kogo mam przemówić? Kogo mam przestrzec, aby słuchali? Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny. I nie mają w nim upodobania. W ilu słowach dzisiaj ludzie nie mają upodobania? Pomyślmy tak, w ilu słowach ty nie masz upodobania? W ilu przykazaniach Bożych nie masz upodobania. A to się przejawia w tym, że nie wnikasz w te przykazanie, odsuwasz. Nie jesteś jemu posłuszny. Jeszcze nie. Jeszcze nie. To tam są ważniejsze sprawy, nawet może te duchowe ważniejsze sprawy. Nie mamy upodobania w Słowie Bożym. Nie mieć upodobania w Słowie Bożym to jest coś strasznego. To jest, powiem, straszny afront wobec Boga. Bo jest napisane, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I nie mieć upodobania w Słowie Bożym, to nie mieć upodobania w Bogu. Bóg tak mówi, prawda? On się zawsze jednoczy ze Słowem, mówi, jak gardzisz moim Słowem, to gardzisz mną. Kto mnie miłuje, to moje słowa zachowuje. To jest jedno. U Boga to jest jedno. Nam się wydaje nieraz, że Bogiem to nie gardzimy, ale przykazaniami to tamto niegodne, niewygodne, a tam. Bogiem gardzimy, naprawdę. Gardzimy Bogiem. I dalszy wiersz tam, ja już nie czytałem go, ale mówi, że lecz ja jestem pełen gniewu Pana. I trudno mi go powstrzymać. I tam się później dzieje, no, dzieje się jak się dzieje. Okropnie się dzieje. Z tego wiersza jest coś, tylko to jest pocieszające, że Bóg chce mówić. Pomimo tego, że może już ucho nieobrzezane, a Bóg jeszcze gotowy jest powiedzieć, jak otworzysz swoje ucho, jak nakłonisz swoje serce do Boga. Wiecie, a taką szczególną radością mnie napełnił ten 9 wiersz. Tak mówi Pan zastępów. Wyzbieraj dokładnie, jak na krzewie winnym, resztkę Izraela. Sięgnij ręką jeszcze raz po latorośle, jak winogrodnik. Wyzbieraj dokładnie resztkę Izraela. Tak generalnie to ten Izrael już dawno był przegrany. I skazany na tą łaczkę, na gniew Boży, na karę, na sąd. Tak generalnie, cały naród już był, bo tak dalej tam możecie, jeśli będziecie czytać, to tak będzie. Ale Pan Bóg mówi, sięgnij jeszcze raz, takie piękne też porównanie. Wyzbieraj dokładnie, jak na krzewie winnym, resztkę Izraela. Resztka to ta dobra część. Szkoda, że to jest resztka. Ale bardzo często jest to resztka, prawda? Resztka. Mało jest tych, którzy będą zbawieni. Mało wybranych. Mało wielu wezwanych, mało wybranych. Ta resztka. Mówi się też o resztce Izraela, która będzie zbawiona. Resztka. Szkoda, że resztka. Ale przeważnie jest to resztka. Tam nieliczni, tam gdzieś tacy posiani, którzy się nie poddali temu. Którzy się nie poddali temu, kochani. Jakbyś chciał, powiem, przyłączyć do tych, którzy nie chcą Bogu nic oddawać, chcą tylko czerpać zyski, chcą się tylko tam pustą radością cieszyć, to znajdziesz wielu takich i będziesz się dobrze czuł. Ale ta oblubienica, ona jest zgardzona, żeśmy śpiewali w tej pieśni. Ta prawdziwa oblubienica jest zgardzona przez innych, dlatego że chce żyć czystym i świętym życiem. I chcę wiernie iść za Jezusem Chrystusem. I to jest resztka tych, którzy tak żyją. Można przyłączyć do tych, co jest ich więcej. Ale oni mają ucho nieobrzezane, tam Bóg już nic nie może zmienić. Oni wszystko już wiedzą, co można zmienić. Nie słuchają Boga. Nie zapytają Go o więcej. Nie zapytają Go o więcej. Nie. To nie w ich interesie zapytać o coś więcej. Bo Bóg, a nuż podpowie jak temu bogatemu młodzieńcowi, jednego ci brak. A ludziom się wydaje, że jak tylko jednego brak, to przecież starczy. Nawet dwóch jak brak, jak trzech rzeczy brak, to cóż to jest? A 97 w porządku. Przecież to wystarczy. Nie chcą się pytać. bo czują to, powiem, pod skórą. Człowiek to czuje, przeczuwa, że Jezus powie, jednego ci brak. Tak jak tamtemu powiedział. Jednego ci brak. Powinien z radości poskoczyć. A Pan Jezus razem z nim. Że tylko jednego brak. Ale zasmucony odszedł, bo nie chciał tego jednego dać. Pan Bóg mówi, wyzbieraj resztkę Izraela. Sięgnij ręką jeszcze raz po ratorośle. Chwała Bogu, że jest taki, powiem, taki dokładny. Kiedy obieramy fasolkę na działce taką szparagową i kiedy już się wyrywa, już ten ostatni zbiór, kiedy się już wyrywa krzaczek i się odrywa, wtedy wszystkie trzeba oberwać, prawda? Bo co wyrzucisz, to już stracisz. Bo kiedy przerywasz, no to nawet jak zapomnisz, to już za drugim zbiorem zbierzesz. Ale jak już wyrywasz to, kiedy ze swoimi dziećmi wyrywam, mówię wszystko dokładnie. I jak zobaczę tam na tej kupie tych korzeni, tych krzaczków, że coś tam jest, to biorę, to podnoszę i... Bo niektórzy nie przykładają tego wagi. A pach i rzuca. A tam nieraz dwa, trzy stronki i szkoda ich. Bo już wiem, że jak już je odrzucisz, to po nich. Wiecie, i to mi przypomina ten obraz. Jezus mówi, jeszcze raz sięgnij tam do tego winogrona. Sięgnij jeszcze raz, żeby tam nikt nie został. Żeby tam może taki mały winogronek nie został pominięty. Czujecie tą miłość, tą troskę Bożą? Nie tylko te piękne Bóg zbierze, tych takich dojrzałych, którzy... Ale jeśli jesteś w tym winnym szczepie, wszczepiony w Jezusa Chrystusa, to nawet jak jeszcze nie dorosłeś do pełni, ale masz rosnąć. Jak możesz powiedzieć, wiele ci brakuje, jesteś takim jeszcze tym winogronkiem, takim gdzieś tam mizernym, trochę sowanym, łatwo by cię było przeoczyć. A Bóg nie przeoczy na swojej winorośli, nie przeoczy. Drodzy, tak ja często to podkreślam, na tej wąskiej, świętej drodze, jak wejdziesz na Bożą, świętą drogę, tą żywą drogę, na której umierasz dla swojego ja, ciągle i zawsze, od dzisiaj, to chociaż jeszcze ci wiele brakuje do tego, który idzie tą drogą może już całe swoje życie. Daleko jesteś za nim. Bo jeszcze to nie umarło i tamto nie umarło i jeszcze tak i tak. Ale jeśli weszłeś na tą drogę, a zasada, że się jest na tej drodze, to jest to, że się kładzie swoje życie. Nawet życie się daje Bogu. Nie ma, wszystko się oddaje Jezusowi. Tak jak ta pieśń mówi, wszystko tobie dziś oddaję. Ten człowiek stanął na wąskiej drodze. I kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół, po oblubienicę, to ja to tak nieraz nie wiem, czy to już młodzieży mówiłem, czy to zboża, na pewno powtarzałem, bo to jest ważne, to jest istotne. To On zbierze z tej drogi żywej, z tej drogi uczniów. Tą drogą idą tylko uczniowie. Idą sprawiedliwi, mówi Słowo Boże. Ten, kto chowa grzech, albo ten, kto uznał, że grzech ma prawo mieć miejsce w jego życiu i Ty, Boże, to przykazanie na razie, ten nie idzie po tej wąskiej drodze. I ten się minie. Tego nie zabierze Pan. Ale tego, który idzie po tej wąskiej drodze, bo w jego sercu, jego zmyśle jest to przekonanie, że wszystko oddaje Jezusowi, to Bóg zabierze. Są te dojrzałe winogrona, których ten owoc ducha już jest pełny prawie, obfity, widać, a są te, gdzie są zalążki tylko. Bo zaczął iść, ale zaczął iść żywą drogą. Kochani, nie wejdzie się na żywą drogę, jak się nie odda swojego życia. Nie jest się na żywej drodze. Się nie wchodzi na żywą drogę po 5 latach stażu. albo po 50. Odfajkowywania nabożeństw. Jak 30 nabożeństw, a 300 nabożeństw odfajkuję, to wejdę na Bożą. Nie. Nigdy. Na Bożą drogę się wchodzi, kiedy się ma w nienawiści swoje życie. Kiedy się wszystko oddało do dyspozycji. Panie Boże, co chcesz, to czynisz. I Chrystus z tej wąskiej drogi zabierze. I On mówi, jeszcze raz sięgnij ręką po te latorośle, jak winogrodnik. Chwała Bogu, że nie zostawi tam ciebie, jak jesteś na tej drodze. To jest takie ważne, żeby pójść za Jezusem, żeby wziąć swój krzyż. Wziąć swój krzyż. Z tą myślą, że będę go niósł zawsze. ale wziąć swój krzyż i zaprzeć się samego siebie i naśladować Jezusa Chrystusa i być mu wiernym. I Pan Bóg tak się troszczy. Idzie na Izrael zguba, bo tak mówi ten rozdział, taka jest sytuacja. Idzie sąd Boży, idzie zguba, idą przekleństwa, idą straszne rzeczy, idzie płacz, łzy, nieszczęście. Idzie. A Bóg mówi, jeszcze raz sięgnij i zbierz resztkę Izraela. Zbierz. Jakie to ważne być tą oblubienicą, która czeka na swojego Pana, która jest mu wierna. Jak sobie wyobrażam Pana, który szuka tam w tych i znajduje i się cieszy. Wiecie, po tą owcę, nawet tą zgubioną, idzie. Jak znajdzie, to się cieszy. Jak znajdzie zgubiony grosz, tak? Ta wdowa. Jak znajdzie, to z wszystkich zwołuje. Znalazł grosz swój. I tak myślę, Pan Jezus cieszy się z tej znalezionej tam na swojej winnicy winorośli. Cieszy się. A co zrobić, żeby być na tej winorośli? No właśnie, to, co Sławek czytał, jeszcze raz i tym zakończę. Proszę. Powiesz teraz, dobrze. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją. Straci ją. To nie chodzi o to, że ty chcesz zachować zdrowie swoje. Nie, zachowuj swoje zdrowie, dbaj o swoje zdrowie. To nie o to chodzi, prawda? Chodzi, żeby duszę swoją nie zachować. Duszę, czyli to, co tam w środku, te pragnienia, tą naturę, to, co te pożądliwości, które tam żyją. Nie zachowaj tego. Nie, nie. Kochasz to, prawda? Ja też to kocham. Chciałbym z tym do końca życia żyć. Ale wiem, że nie mogę. Nie mogę. Wiem teraz, że Bóg daje lepsze. Bóg daje swoje życie. Ja swoje muszę stracić. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. I to jest warunek tego, żeby się znaleźć na tej winorośli, gdzie Pan mówi, sięgnij jeszcze raz ręką i znajdź wszystkie. Zbierz resztkę Izraela. To jest cenne, to jest moje. Nic nie mogę stracić. Pan Jezus powiedział i żadnej z tych owiec nic nie może wyrwać z mojej ręki. Żadnej. Chwała Bogu za to. Amen.